I wracamy do rozmowy.
Krzysiek, powiedz nam, jak wyglądały twoje początki z piłką? Kto cię zaprowadził na trening? Czy sam poszedłeś? Czy cię zaciągnęli?
Nie no, na szczęście u mnie nie było tego ciągania. Gdzieś za ucho i choć idziemy na trening. Co teraz można zaobserwować, gdzie czasami przerost ambicji rodziców, gdzieś niespełnione ambicje i wysyłają dzieci się zrażają do sportu. Na szczęście u mnie tego nie było, z kolegą z podstawówki, byłem wtedy w trzeciej klasie podstawówki, miałem 10 lat, także też właśnie patrząc na to, co teraz mają dzieci, to jest troszeczkę duży przeskok, bo zaczynają w wieku 4 lat, więc 6 lat właściwie mam wyjęte, tak, z tego typowego treningu, czysto piłkarskiego, no ale gdzieś dowiedzieliśmy się, że organizowana jest taka łapanka chłopaków z różnych szkół i pod patronatem tam KKP Kielce wtedy było, to już nie typowo korona, nie tylko taki uczniowski klub troszeczkę. Dowiedział się kolega, że jest organizowany trening, jedziemy. I zawoził nas mój dziadek na pierwszy trening i od razu bardzo śmieszna sytuacja. No ja byłem przekonany, że oglądało się mecze w telewizji, no trening piłkarski, no to na boisku, tak? Miałem buty piłkarskie przygotowane tam, oczywiście nie jakiejś najwyższej jakości, ale korki. Przyjeżdżam, a tu się okazuje, że trening na hali. Więc sprzętowo nieprzygotowany, pierwszy trening biegałem na bosaka, mieliśmy jakieś testy zwinności, jakieś tam prowadzenia piłki, takich rzeczy, także pierwszy trening był ciężki, po przejściach humorystyczny troszeczkę, ale na kolejny już pojechałem przygotowany i na szczęście się nie zraziłem się do tego.
Zawsze chciałeś bronić w wyniku, czy atakować? Zaczynałeś już od samego początku jako obrońca, czy jednak nie?
Wiesz co, nie mam aż takiej historii gdzieś, że byłem napastnikiem, mnie cofali i na pewno każdego pcha do przodu, bo tu jest splendor, tak? Tu jest ta największa radość po zdobyciu bramki. No, kto będzie chciał być od razu bramkarzem czy obrońcą? I gdzieś to w wieku dopiero tam 14-15 lat się kształtuje, że trener widząc pewne możliwości, aspekty, to ustawia na boisku pod tą pozycję. Były momenty, że grałem mecze gdzieś na boku pomocy, na środku pomocy, ale dosyć szybko gdzieś na tego, ze względu pewnie wzrostu, gdzieś jakiej może większej siły, też na pewno jakiegoś tam rozwoju, no nie chcę powiedzieć jakoś fajnie intelektualnego, ale potrafiłem to jakoś układać i z charyzmą gdzieś ten zespół też prowadzić, także myślę, że to były takie aspekty, które decydowały o tym, że trenerzy raczej stawiali mnie w środku obrony.
Masz warunki fizyczne, nie chciałeś grać na bramce. Bramka to jest fajna pozycja, zawsze podziwiam bramkarzy. Nigdy nie chciałeś trochę pobronić, stanąć na budzie.
Ale czemu podziwiasz, że nie muszą biegać?
Nie, ja po prostu zawsze lubiłem stać na bramce. Aha. I nie dlatego, że gruby na bramę, tylko lubiłem to robić i grałem dobrze. Ciebie nie ciągnęło na budę?
Powiem szczerze, że nie, że raczej się tego unikało, raczej to było takie za karę, tak? Że jak na podwórku się grywało, no to ostatni w bramce, ostatni może łapać i to było takie, no niespecjalnie każdy się pchał, raczej każdy wolał piłkę do nogi i biegać z nią, ganiać się, także no mnie nie ciągnęło do bramki.
No, chociaż teraz patrząc po tym, co dzieje się, jak technicznie wyszkoleni są bramkarze, Manuel Neuer na przykład, chyba mógłby zagrać na każdej pozycji, nie tylko w bramce. Tak.
No na pewno, patrząc na tego bramkarza, trzeba być pełnym podziwu, że mimo tych swoich specjalistycznych treningów czysto bramkarskich, tak, tutaj łapania piłki, aczkolwiek to jest bardzo ważny też aspekt, tak, wprowadzanie piłki nogą, szczególnie przy takim stylu, jaki preferuje Pep Guardiola. Manuel sprawdza mu się idealnie i przy tej dynamizacji piłki nożnej przede wszystkim w obecnych czasach bramkarz musi się stawać. Nie może stać czysto w bramce, w klatce i tylko w 16 się poruszać. Musi być tym ostatnim obrońcą, który żyje wraz z drużyną i skoro drużyna chce grać wysoko, on też musi grać wysoko i musi sobie radzić z piłką. Także tu jest gdzieś ten rozwój piłki w tym kierunku, myślę.
No właśnie, ten rozwój tych bramkarzy jest zauważalny, bo teraz tak jak rozmawiamy o tym bramkarzu, przypomniał mi się taki mecz sparingowy kiedyś Liverpoolu, gdzie Pepe Reina nagle znalazł się w ataku i wyglądał jak troszeczkę dziecko we mgle, bo nie wiedział, co ze sobą zrobić. A teraz na przykład no ci bramkarze już też stawiają na tą technikę zdecydowanie.
No tak jak mówimy, no wymaga tego potrzeba matką wynalazku, tak? I potrzebujemy zawodnika, który będzie umiał łapać piłkę, ale również musi ją wprowadzać, bo chcemy się przy nim utrzymywać. No to trener bramkarzy pracuje nad tym, szkoli. Oczywiście tego też nie da się wpracować gdzieś tam tej pewności, umiejętności, tej techniki wybicia piłki od razu, ale poprzez systematyczny trening każdy jest w stanie poprawić swoje mankamenty, tak? To nie inaczej jest z bramkarzami.
To wróćmy może do ciebie. Zostawmy tych nieszczęsnych bramkarzy. Wymieniałeś tutaj wielu, wielu trenerów, z którymi współpracowałeś, grałeś w wielu klubach. Którego trenera lub których trenerów wspominasz szczególnie i dlaczego?
Jest to ciężkie pytanie, bo każdy spotkany człowiek na twojej drodze życiowej jakieś piętno odciskuje na tobie, tak? Sprawia, że stajesz się innym człowiekiem. Ale tak wydaje mi się, że o dziwo trener, którego nigdy nie zagrałem. Jest to trener José María Pacheta, hiszpański trener w Koronie, który był przez rok czasu. Przez pierwsze pół roku ja byłem jeszcze w trakcie rehabilitacji, jak on był na jesieni. I no, tylko treningi indywidualne, czy gdzieś doglądanie treningów, pracy z drużyną. I później okres przygotowawczy, który przepracowałem prawie pełen z nim, dały mi bardzo dużo. Dużo i całkowicie inne postrzeganie piłki, wymogi, podejście do prostych rzeczy, jak chociażby pamiętam taką sytuację, typowy dziadek, tak? W Polsce ustawia się cztery, w postaci kwadratu, cztery pachołki, zawodnicy stoją, dwóch do środka i podajemy sobie piłkę, tak? On przyszedł na bodajże trzeci czy czwarty trening, patrzy na to, mówi, co to jest? No rozrzewka, dziadek, tak? Tłumaczą mu, ale to się nie tak gra. Gdzie wszyscy na niego patrzą, mówią, no ale jak? No normalna gierka, po prostu się chłopaki rozgrzewają. Mówi, nie, w Hiszpanii zawodnicy 4-5-latkowie wiedzą, trzeba się poruszać, nie ma stania w miejscu. Będąc na zewnątrz, nie czekam na piłkę, odskakuję metr w prawo, w lewo, 2 metry w prawo. I od tego treningu powolutku to się zmieniało, łapaliśmy to ciężko, ale powiedzmy tam 2 miesiącach w takim prostym elemencie potrafił coś zmieniać, tak? A później przechodząc już do większych rzeczy, do już samej gry, meczu, umiejętności ustawienia się, zwrócenia uwagi na przeciwnika, nakrycie w polu karnym, naprawdę mnóstwo aspektów takich czysto piłkarskich, które potrafił przekazać i mimo bariery jakiejś językowej, tak, on potrafi przekazać, a poza tym jego podejście, zawsze uśmiechnięty, zawsze radosny, widział cię na korytarzu, potrafił cię przytulić i przybić piątkę, mówię, mimo że ktoś był tym ostatnim, tak, bo ja byłem wtedy kontuzjowany i wielu trenerów w Polsce odsuwa sobie na bok, bo się skupia na tych, co grają, tak, a on wyznawał zasadę, że najważniejsi są ci, co nie grają, bo ci, co grają, sami się pozytywnie nakręcają tym, że są ciągle w gazie, w sztosie, tak? Ważniejsi są ci zawodnicy, którzy nie grają, którzy z nimi chce radzić psychicznie i ich podbudowywać. Także no myślę, że to jest trener godny naśladowania.
Lepszy jest trener z zagranicy, który chłodno spojrzy na tą polską piłkę, czy jednak polscy trenerzy? Teraz chyba też już się to zmienia, bo i ci polscy trenerzy też są bardziej tak jakby szanowani w Europie.
Na pewno nie można porównać lepszy czy gorszy. To wszystko się musi zbiec, odpowiednia myśl musi być szkoleniowa, tak? Potrzeby, wymagania klubu, no. W tym momencie na przykład patrząc chociażby na reprezentację, mamy polskiego trenera, był Leo Benhaker, byli inni trenerzy, a teraz jest Adam Nawałka, który osiąga świetne wyniki, ale to wszystko też się zbiegło w czasie, tak? Mimo tego, że Franciszek Smuda wcześniej miał podobnych zawodników, miał i Krychowiaka, miał Lewandowskiego, ale no, czegoś brakło. Teraz ci zawodnicy się rozwinęli, Adam Nawałka do tego dokooptowuje młodych zawodników, i widać, że tę umiejętność trenowania i ich prowadzenia też ma bardzo wysoką. Także myślę, że tutaj w Polsce też nie brakuje dobrych trenerów, tylko kwestia wykorzystania własnego potencjału.
Gdybyś miał wybrać sobie trenera, z którym chciałbyś współpracować z polskiego podwórka, z którym chciałbyś najchętniej potrenować, to wiem, to trudne pytanie.
Bardzo, bardzo trudne, bo z perspektywy odległości i braku do tej pory współpracy może być mylne moje oczekiwania, tak? Ale myślę, że tutaj no, też nasłuchałem się w środowisku o trenerze Nawałce, że że ma ciekawe to podejście, tak? I umiejętność prowadzenia, że chętnie bym spróbował z nim. Czy o dziwo, jestem ciekawy bardzo pracy Oresta Lęczyka, na którego wielu narzeka i mówi, że ma czysto takie prowadzenie jak zajęcia WF-u, tak? Piłki lekarskie, ale jakieś przewroty i inne rzeczy. I że jest to męczące, ale mimo takiego sposobu prowadzenia zespołów ma wyniki. Bo i zdobywał mistrzostwa, i był w pucharach, i potrafił zespoły odbudowywać w tym okresie zimowym, że z drużyny spadkowej nagle się stawała czołową drużyną ligi. Więc coś też musi mieć w sobie. I myślę, że gdzieś w tym kierunku mógłbym spróbować, żeby zetknąć się z ich myślą szkoleniową.
A też współpraca z Adamem Nawałką myślę, że jeszcze nadal jest możliwa. Teraz szkoleniowiec kadry. Na razie Odra Opole w trzeciej lidze, za niedługo powrót być może do Ekstraklasy, a później być może kadra.
No, nie powinienem tutaj siedzieć i być w miejscu, w którym jestem, gdybym tak nie myślał. No owszem, są to górnolotne jakieś marzenia na pewno, ale je trzeba mieć w każdej dziedzinie życia. Jeśli tych marzeń nie będziemy mieli, to nie będziemy się rozwijać. I no nie ukrywajmy, no. Każdy chciałby, będąc sportowcem, piłkarzem, móc reprezentować swój kraj i ja mu również kiedyś też. Jeśli mi się to uda, będę szczęśliwy. Jeżeli nie, najważniejsze, żebym zrobił wszystko, żeby nie mieć do siebie pretensji. Że czegoś mi zabrakło, gdzieś się nie przełożyłem, gdzieś odstawiłem, czy nogę, czy nie zwrócił na coś uwagi. To jest, myślę, że najważniejsze, żeby na koniec, patrząc z perspektywy czasu, nie mieć do siebie pretensji.
I to chyba jest dobra puenta. Tak. Do dzisiejszego sportowego śniadania. Naszym gościem był Krzysztof Kierczy, zawodnik Odry Opole. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
A program prowadzili
Marcin Michalski
i Jakub Trzaska, a my słyszymy się już za tydzień.
W realizacji programu pomógł lokal Kuchnia.